Mam ostatnio troszkę na głowie i mówię, nie orientuję się, czy trwa tak zwany sezon ogórkowy, czy politycy już działają, ale jedno wiem, zbliżają się wybory, nie chcę mówić o wyborach, ale na jesień będziemy mieli wybory, więc całkiem prawdopodobne, że niedługo wielu prominentnych polityków i mniej znanych polityków wsiądzie w autobusy, na rowery, w limuzyny, busy obrandowane i ruszą w kraj, w tournée, przekonywać ludzi do swojej opcji. I nie wiem, czy pamiętacie, bo to już 8 lat minęło, ale 8 lat temu doszło do takiej ciekawej rozmowy jednego z rozżalonych rolników z premierem. Nie wiem, czy pamiętacie sławne pytanie, jak żyć? Panie premierze, to pytanie, które przeszło do naszego języka codziennego. Czasem wołamy do siebie, jak żyć? I to była taka sytuacja, kiedy właśnie w sierpniu 2011 roku premier odwiedzał różne miejsca, które ucierpiały w nawałnicach i jeden z takich polityków, rolników, hodowca papryki, rozżalony właśnie wykrzyczał ze łzami w oczach do premiera to pytanie, jak żyć? Jak żyć, panie premierze? I tam łamiącym głosem mówił, że ma już dosyć, że ręce mu opadają, że nie ma siły więcej i już jest bliski, żeby się poddać, nie otrzymał żadnej pomocy od państwa, miał dużo kredytów. I on wyraża pewne pytanie, które myślę, że pojawia się w niejednym z nas na jakimś etapie życia. Jak żyć? Zwłaszcza w obliczu jakiejś nawałnicy, którą przeszliśmy, jakiegoś kataklizmu. Bo kiedy dzieje się dobrze, to my wiemy, jak żyć, ale kiedy jest ciężko, kiedy przyszła choroba, kiedy przyszła śmierć kogoś bliskiego, kiedy przyszło nieszczęście, zdarzył się wypadek, spłonął nasz dobytek, czy coś innego się dzieje, kiedy nasze małżeństwo się wali, kiedy tracimy kontakt z najbliższymi, wtedy może pojawić się w nas pytanie, jak żyć? Jak sobie z tym wszystkim radzić? Jak żyć? I my na szczęście mamy objawioną odpowiedź na to pytanie, jak żyć? Nie musimy jej szukać u premiera, ale możemy udać się bezpośrednio do, jak czytamy, Króla Królów i Pana Panów, bo Jezus Chrystus, On nam objawił bardzo wyraźnie, jak żyć. Ja muszę się przyznać do tego, że też mam jakiś nie najłatwiejszy okres życia. Bywało lżej i nie mówię tego, żeby narzekać teraz z tego miejsca, ale remont trwa już tutaj przeszło 2 miesiące. Jeżeli miałbym porównać, jak się żyje, kiedy nie ma remontu, a kiedy żyje się w samym centrum tego remontu, to bywało lepiej i też jest mi już troszkę ciężko i też gdzieś to pytanie, jak żyć z tym wszystkim, pojawia się. I tym bardziej dotknęło mnie to, co znalazłem ostatnio w Słowie Bożym, co sobie przypomniałem ze Słowa Bożego i chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list Jana. Bardzo krótki list. Byłem ciekawy, spisałem sobie go sam na kartce. Mieści się na kartce A4 jednostronnie i z tej kartki odczytam ten list. Starszy do wybranej Pani oraz do jej dzieci, które kocham w prawdzie, nie tylko ja, ale także wszyscy, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami na wieki. A łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, pozostanie z nami w prawdzie i w miłości. Bardzo się ucieszyłem, że wśród Twoich dzieci spotkałem takie, które w swym postępowaniu kierują się prawdą, zgodnie z przykazaniem danym nam przez Ojca. A teraz proszę Cię, Pani, nie jako podający Ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający Ci to, które mieliśmy od początku. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Gdyż wielu oszustów wyszło na ten świat, Nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Kto tego nie wyznaje, jest oszustem i antychrystem. Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej otrzymali pełną zapłatę. Ten, kto się wysuwa naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w tej nauce, ma zarówno Ojca, jak i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków. Kto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach. Miałbym wam wiele do napisania. Nie chcę jednak tego czynić, ponieważ spodziewam się do was przybyć. Wówczas osobiście o tych sprawach porozmawiamy, aby nasza radość była pełna. Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej siostry. Już możemy poczuć się lepiej, bo oto przeczytaliśmy całą księgę z Pisma Świętego, jedną z 66, więc niedziela jest udana. List jest krótki. Nic odkrywczego, chciałoby się powiedzieć, ale on nam przypomina pewną bardzo ważną rzecz. Przypomina nam, jak mamy żyć. I warto wiedzieć, że to jest jedno z późniejszych pism, jakie w ogóle znajdujemy w Nowym Testamencie. On tam powstał około 90 roku, mniej więcej w tym czasie, jak Jan spisał Ewangelię, chwilę przed tym, jak został zesłany na wyspę Patmos, gdzie potem spisał Objawienie. Minęło około 20 lat już od śmierci apostoła Pawła, tego, który najwięcej ksiąg natchnionych spisał, które znajdują się w Nowym Testamencie. A od czasu śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa minęło już około 60 lat. 60 lat to kupa czasu. Patrzę na pastora, bo pastor będzie miał 60. Dopiero w tym roku będzie miał 60. I tak z ciekawości sobie poprzeglądałem różne zdjęcia, jak wyglądał nasz kraj 60 lat temu. Nie będę pokazywał dużo. Jedno zdjęcie mnie bardzo ujęło. Jak wyglądały rajdy w Polsce. Jakie stroje sportowe, jakie samochody były. Wiele się zmieniło przez 60 lat w naszym kraju. I wierzę, że w tamtym czasie też przez 60 lat troszkę się już pozmieniało. O pewnych rzeczach już można było zapomnieć. My nie pamiętamy wielu rzeczy, które miały miejsce 10 lat temu, 15 czy 20, 60 lat. Ale pewne rzeczy nie uległy zmianie. Tak jak i dzisiaj są prawa, grawitacja, inne rzeczy, one się nie zmieniają. Tak samo Słowo Boże i przykazania, one nie ulegają zmianie. One są wciąż aktualne i dlatego czasem trzeba pewne rzeczy przypominać. Wierzę, że tak jak odbiorcy tego listu potrzebowali tego przypomnienia, tak i my dzisiaj w Centrum Chrześcijańskim Nowe Życie w Gdańsku potrzebujemy takiego przypomnienia. List jest adresowany do wybranej pani i do jej dzieci. O kogo chodzi? Wiele wskazuje na to, że chodzi o pewien lokalny zbór, nie jakiś tam wielki zbór, bo w tamtych czasach jeszcze nie budowano mega churchy, nie było takich świątyń wielkich. I ja się cieszę, bo kiedy czytam ten list, mogę się utożsamiać z odbiorcami tego listu. My też nie jesteśmy jakąś wielką społecznością, chociaż budynek już mamy całkiem pokaźny, pewnie większy niż domy w tamtych czasach w Izraelu, czy w tym rejonie, gdzie Ewangelia już się rozprzestrzeniła, bo tam kościoły zbierały się po domach, to też wynika z tego listu. Ale była to społeczność wierzących, która otrzymuje dobre świadectwo, bo czytamy o tym w 4 wersecie, że apostoł Jan wyraża swoją radość, że spotkał wśród dzieci, wśród zborowników, takich, którzy kierują się prawdą. Oto zbór, gdzie są wierzący, którzy mają świadectwo, że w swoim postępowaniu kierują się prawdą. I tutaj też widzę pewne podobieństwo między tamtą społecznością a naszą. Wierzę, że gdyby odwiedził nas apostoł, też mógłby się rozradować, że wśród nas, jak tutaj jesteśmy, są tacy, którzy kierują się w swoim życiu prawdą. I my wiemy, ze Słowa Bożego, o co chodzi, jeżeli chodzi o kierowanie się prawdą, że to nie chodzi o posiadanie jakiejś tam szczególnej wiedzy, ale sam Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jest prawdą i ci uczniowie, którzy postępowali według prawdy, postępowali po prostu według tego, czego uczył Jezus. Postępowanie w prawdzie to nie jest przestrzeganie po prostu właściwych sądów według jakiejś prawdy, ale ja to tak rozumiem na podstawie Słowa Bożego, że chodzi o obecność Ducha Świętego w życiu ludzi wierzących. Bo tam, gdzie Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem, w tym samym rozdziale czytamy w 16 wersecie i 17 Ewangelii Jana, 14 rozdział: ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Jezus zapowiedział, że w jego uczniach będzie Duch Prawdy. I znów wierzę, że i w naszym zborze, gdyby nas odwiedził apostoł, mógłby się ucieszyć, że wielu z nas postępuje w swoim życiu według tego, co Duch Święty wkłada nam do serc. Ale jest pewne ale tutaj, w tym naszym liście. Mimo tego, że Jan bardzo się ucieszył, że spotkał takich uczniów, to jednak ma pewną uwagę. I spójrzmy do 5 wersetu i 6. A teraz proszę cię, Pani, nie jako podający ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający ci to, które mieliśmy od początku. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu według jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Przypomina przykazanie: kochajmy się nawzajem, bo miłość jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Co to oznacza? Oznacza to, że możemy skupić się na prawdzie, a jednocześnie na tyle zapomnieć o miłości, że potrzebne jest przypomnienie o niej. Czy niepodobną sytuację spotykamy w Koryncie, gdy Paweł pisał do tamtego zboru? Do zboru, gdzie bez cienia wątpliwości były widoczne różne przejawy działania Ducha Świętego. I wiemy, że tamta społeczność skupiała swoją uwagę właśnie na Duchu Świętym, na jego działaniu, na owocach, na darach Ducha Świętego. Co pisze do nich Paweł? Czytamy to pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział od 29 wersetu. Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak, że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym część po części rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. My też w naszym zborze ostatnio więcej mówimy i myślimy o przeżywaniu pełni darów Ducha Świętego. Mieliśmy konferencję, modlimy się o to. I jest to jak najbardziej dobra rzecz. Mamy o to zabiegać, mamy dbać o to, jak czytaliśmy w Efezjan 5:18, o to, żeby Duch stale mógł nas napełniać. I ja też zachęcałem i dalej zachęcam z tego miejsca, żeby to było mottem naszego życia, żebyśmy dbali o to, żeby Jego moc mogła się przejawiać w naszym życiu. Ale potrzebujemy też tego przypomnienia, że przykazaniem, według którego mamy żyć, jest miłość. Dlaczego? Bo dalej czytamy w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian: miłość nigdy nie ustaje, natomiast proroctwa te się wypełnią, języki te ustaną, wiedza jej świeżość przeminie. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Gdy nastanie czas doskonałości, to co ograniczone utraci swe znaczenie. trwają teraz wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Jak dzisiaj jest z tobą? Czy masz w sobie miłość? Możesz być w kościele, możesz mieć poukładane wszystkie sprawy w życiu, w domu, w głowie, możesz mieć teologię w małym palcu, możesz mieć, jak czytamy w Słowie Bożym, pełnię wiary, mówić językami i nie mieć miłości i nic nie znaczyć i nic nie osiągnąć. Co Jezus mówił do zboru w Efezie? Co czytamy w objawieniu Jana? 2:2 i dalej. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Bardzo dobre świadectwo. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Sprawa jest tutaj śmiertelnie poważna. Mocne słowa z ust Jezusa. Mam Ci za złe. Mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość, bo miłość jest naszym przykazaniem. Jak można nakazać miłość? Co to znaczy, że miłość jest przykazaniem? Nasze światłe, 21-wieczne umysły natrafiają tutaj na pewnego rodzaju trudność. Celowo wspomniałem 21-wieczne umysły, bo nam dzisiaj jest ciężko to zrozumieć. Ale do początku XX wieku małżeństwa aranżowane również w naszym kręgu kulturowym nie były niczym szokującym. Są dzieci z nami, bo są wakacje, mogą nie wiedzieć, co to są małżeństwa aranżowane. To jest tak, że rodzice wybiorą wam kiedyś partnera i nie biorą za bardzo waszego zdania pod uwagę, czy wam się to podoba, czy nie. Po prostu rodziny ustalały i do dzisiaj w kulturze indyjskiej tak się dzieje, że nakazuje się miłość. I jakoś to działa i funkcjonuje. A my w XXI wieku nie wyobrażamy sobie, bo miłość, jak można komuś kazać kochać kogoś innego? Przecież to jest uczucie, przecież to musi się zrodzić w nas. I to są takie, tam kojarzymy te motylki w brzuchu, różowe okulary. Taką mamy definicję miłości, która nie współgra z tym, co nakazuje nam Biblia. Bo mamy czasem, niestety, taką świecką definicję miłości. To, co nas kultura już nauczyła. To, co dzisiaj się definiuje jako miłość. I świat kładzie akcent w miłości przede wszystkim na to, żeby było miło. Miłość. I tak ludzie mylą miłość z zakochaniem. Nie myśląc, że miłość może być decyzją, nawet bez etapu zakochania. A przecież Jezus nakazywał, w Ewangelii Łukasza czytamy, ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Miłujcie nieprzyjaciół, niewdzięcznych i złych. Już nawet nie tych, którzy są dla nas mili. To wezwanie, to jest nakaz. I nie ma tutaj raczej miejsca na zakochanie. To też tego nie mylmy, że jak Jezus każe nam miłować nieprzyjaciół, to my teraz mamy wzbudzić w sobie jakiś taki syndrom sztokholmski, czy jak to tam się nazywa, i zakochać się w tym, kto czyni nam źle. Nie, mamy po prostu miłować te osoby. Ponieważ miłość jest nakazana uczniom Jezusa, jest zasadą życia, którą On nam nakazał. To ze względu na to, że niewłaściwie rozumiemy miłość, tak wiele małżeństw nie potrafi przetrwać próby czasu w dzisiejszych czasach. Moi dziadkowie widzieli się przed ślubem ile? 3 razy. I gdyby śmierć ich nie rozłączyła, to nadal byliby małżeństwem. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. Trudno mi nawet szacować, ile by w dzisiejszych czasach miało przetrwać małżeństwo osób, które się widziały 3 razy przed ślubem. Czasy się zmieniły, ale pewne rzeczy się nie zmieniają. I my mamy nakaz miłości. A dzisiaj małżeństwa się rozpadają, bo ja już nie czuję tego, co czułem parę lat temu. Już mi trochę przeszło. Już się ograniczamy i ludzie sobie tak tłumaczą, bo ja już kocham kogoś innego. I my nie będziemy szczęśliwi dalej w tym związku. Zrozummy, że miłość jest decyzją. Po drugie, to, co świat wykrzywia w rozumieniu miłości, to to, że za sprawą tego, co uczy nas świat, my źle lokujemy naszą miłość. Troszkę o tym mówiłem ostatnio przy okazji rozważania drugiego listu do Tymoteusza, tam w 3 rozdziale. Paweł prorokuje o tym, jakie czasy nastaną i wymienia 19 cech ludzi, jacy będą w czasach ostatecznych. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniędzy, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, tak dalej. To, co obserwujemy dzisiaj w świecie, to zostało przewidziane pod natchnieniem, spisał to Paweł, pisząc do Tymoteusza. Ale kiedy rozważałem ten fragment, uderzyło mnie właśnie to, że wszystko ma swój początek od niewłaściwego ulokowania miłości. I w tym katalogu tych cech lepiej to widać, jak spojrzymy na grecki przekład, ponieważ na pewne cechy na początku i na końcu tej listy zawierają w sobie człon grecki phileo, czyli kochać. I jak spojrzymy w ten przekład interlinearny, to widzimy, że na początku o ludziach jest napisane, że będą bowiem ludzie kochający siebie samych, kochający pieniądze i na koniec tej listy mamy kochający przyjemności raczej niż kochający Boga. I świat nas tak uczy, może nie wprost, czasem wprost, że mamy pokochać siebie. I ludzie coraz częściej lokują miłość w sobie samych, w pieniądzach i w przyjemnościach, żeby nam się dobrze, wygodnie wszystkim żyło w naszym kraju. Ludzie kochają bardziej przyjemności niż kochają Boga. Większość tłumaczeń mówi, że ludzie są samolubni, ale jak już mówiłem, wydaje mi się, że to słowo jest zbyt mało dosadne, bo ludzie po prostu są zakochani w sobie. I pozwolę sobie przypomnieć, ci co byli w środę, przepraszam, ale mnie bardzo zaszokował pewien wywiad, który czytałem z podróżniczką polską Beatą Pawlikowską, która mimo, że jest od paru lat w szczęśliwym związku, jak sama deklaruje, to wciąż go nie formalizuje i miała tam w pewnym wywiadzie, zapytali się, dlaczego właśnie nie bierze ślubu z tym swoim partnerem. I ona odpowiedziała, kilka lat temu kupiłam sobie pierścionek i wzięłam ślub sama ze sobą. To mój najważniejszy związek, nie czuję więc potrzeby, żeby formalizować związek z drugim człowiekiem. I grzebiąc troszkę dalej w internecie się okazało, że to nie jest odosobniony przypadek, żeby wziąć ślub sama ze sobą. O mężczyźnie jeszcze nie spotkałem takiego artykułu. Natomiast czytałem artykuł o pewnej 40-letniej Włoszce, trenerce fitness, Laurze Messi, która właśnie wyprawiła sobie huczne wesele we Włoszech, wzięła ślub sama ze sobą. Ona tam podjęła decyzję, że jeżeli po nieudanym związku, że jeżeli do 40 nie spotka odpowiedniej osoby, to urządzi ślub i będzie szczęśliwa. I ślubowała sobie sama wierność i była i obrączka, i tort, i zabawa, i goście weselni, i obiad, i wszystko. Świat staje na głowie, ale chociaż to jest odosobniony przypadek, to on pokazuje, on objawia, w jakim kierunku zmierza dzisiaj świat. Że ludzie lokują miłość w sobie samych, w pieniądzach i w przyjemnościach. I to, że ludzie są chełpliwi, pyszni, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nieczuli i tak dalej, to bierze gdzieś początek w tym, że źle ulokowali swoją miłość, bo nie mają właściwej definicji miłości. I to jest tak bardzo ważne, żebyśmy my mieli prawdziwą, biblijną definicję miłości. Nie tą, którą oferuje świat, ale na szczęście Słowo Boże podaje nam definicję, czym jest miłość. Zgoła odmienną od tego, co mówi dzisiaj świat. W drugim liście Jana, już to czytaliśmy, miłość wyraża się w postępowaniu według jego przykazań. Ona też sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. W pierwszym liście Jana 5:3 czytamy: na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Miłość to przestrzeganie przykazań. Cóż za dziwna, trudna dla naszego rozumu dzisiaj definicja. I ja wiem, że jak pamiętam, jak czytałem przed laty Słowo Boże, gdzieś tam wychowywany na rosyjskich powieściach i na komediach romantycznych, ciężko mi było to pojąć, ale cieszę się też, że Pan Bóg mi to objawia z każdym rokiem coraz bardziej, na czym polega prawdziwa miłość. Jeżeli ciężko nam przyjąć jest to przykazanie, potrzebujemy zwrócić się do Jezusa, aby zrozumieć, dlaczego tak naprawdę mamy kochać innych. Bo gdy On da nam to zrozumieć i doświadczyć w swoim życiu doskonałej miłości, wtedy przyjdzie nam łatwiej kochać nie tylko dobrych, ale i nieprzyjaciół i niewdzięcznych, jak mówiliśmy. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale od 7 wersetu czytamy: drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. To jest sedno dobrej nowiny. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Oto odpowiedź, dlaczego mamy kochać nieprzyjaciół, dlaczego mamy kochać jedni drugich, dlaczego mamy kochać się wzajemnie. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Jak Bóg nas ukochał? Najbardziej znany werset chyba na świecie, Jana 3:16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Uchwycenie tej myśli, ile nam wybaczono z łaski, bo przecież nie zasłużyliśmy na to, to sprawi, że powinna nas wypełnić miłość do innych, która będzie widoczna też dla tego świata. Ta dobra nowina, że wybaczono nam wszystko, choć jesteśmy, sami najlepiej wiemy, jacy jesteśmy. Jeżeli sobie to uzmysłowimy, że nam wszystko zostało wybaczone, to powinno przynieść owoc w postaci tego, że kochamy innych. Ciężko jest pojąć ogrom Bożego wybaczenia. Ale i tutaj Jezus przychodzi nam z pomocą. Jego niezwykłe przypowieści pomagają nam zrozumieć różne rzeczy trudne do pojęcia. I tak jest też w tym przypadku. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, bo tam czytamy niezwykłą przypowieść o dwóch dłużnikach. Czytam od 23 wersetu. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim, uwolnił go, a dług umorzył. Ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił go za gardło i syknął: oddaj, coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas spłaty długu. Gdy inni poddani dowiedzieli się o tym, co zaszło, zrobiło im się przykro. Poszli też i o wszystkim, co się stało, dokładnie opowiedzieli panu. Wtedy król wezwał sługę do siebie i zarzucił mu: ty niegodziwcze, umorzyłem ci cały dług, dlatego że mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś zlitować się nad swoim kolegą, tak jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewany wydał go dozorcom więziennym, by zajęli się nim, dopóki wszystko nie spłaci. Podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. W wersecie 24 czytamy, że dłużnik był winien 10 tysięcy talentów. Dużo to jest, 10 tysięcy talentów. Bardzo dużo. Jak poczytałem, roczne podatki na rzecz władzy z całego obszaru Judei, Idumei, Samarii wynosiły 600 talentów. Podatki z Galilei i Perei 200, czyli z tych wszystkich rejonów, wszystkie podatki na rzecz władzy, to byłoby około 13 lat. Tyle był winien ten dłużnik. Mowa jest też, te 10 tysięcy talentów miało wartość 500 tysięcy kilogramów złota. Czyli za takie pieniądze, jak tam obliczają w tamtych czasach, można było wynająć na 10 lat do pracy przeszło 16 tysięcy robotników. Nie wiem, ile w stoczni ludzi pracowało w latach świetności, ale to jest dużo, 16 tysięcy ludzi na 10 lat. Niewyobrażalna kwota. Myślę, że nawet ci, co umoczyli się w chwilówki, jeszcze nikt nie osiągnął takiego poziomu umoczenia się w astronomicznego długu. Niewyobrażalna kwota. I nic dziwnego, że ten dłużnik nie miał z czego oddać. Wydaje mi się, że ten sługa ma świadomość, że on nie ma już szans w swoim życiu spłacić tego długu w żaden sposób. Ale prosi o cierpliwość. On nawet nie ma godności, no gdzie nawet nie przychodzi pomyśleć, żeby prosić o umorzenie takiego długu. Jedyną łaską, której on oczekuje, to jest to, żeby ten król nie wtrącił go do więzienia i jego rodziny, ale żeby pozwolił mu pracować i do końca życia spłacać to, co ma zaciągnięte u niego w długu. Może prosić tylko o litość. I co dzieje się tutaj? Dzieje się coś niesamowitego, bo w 27 wersecie o tym czytamy, że król, widząc uniżonego sługę, który padł na kolana, który kłania się, który prosi o cierpliwość, co król robi na ten widok? Lituje się, uwalnia go i odpuszcza mu ten dług. Wow, co za historia. Zupełnie nieprawdopodobna. On prosił tylko o to, żeby do końca życia mógł mu dalej służyć i spłacać wszystko, co zarobi, bo był tak bardzo dłużny. A ten mówi mu: jesteś wolny. Widzi, że padł na kolana, że go prosi o łaskę i daje mu znacznie więcej, niż w ogóle mógłby nawet pomarzyć. To jest ciekawa sprawa z tym słowem, które jest przetłumaczone jako zlitował się. To jest greckie słowo splanchinzomai. To słowo greckie, nie musimy go zapamiętywać, bo ja nie jestem w stanie go spamiętać. Ono pojawia się 12 razy tylko w Nowym Testamencie. 12 razy ono się pojawia w Ewangeliach. I za każdym razem to słowo odnosi się do osoby Jezusa. Albo jest użyte jeszcze dwukrotnie w przypowieściach przez Jezusa właśnie do opisania w odniesieniu do ojca w historii o synu marnotrawnym, kiedy widzi, jak ten jego obdrapus tam wraca i z daleka on się ulitował, zapłakał i wybiegł mu naprzeciw. I również w historii o dobrym Samarytaninie. Słowo to oznacza dosłownie być poruszonym aż do wnętrzności. Warto wiedzieć, że w tamtych czasach to wnętrzności uważano za siedlisko miłości i litości. Czyli splan chnidzomaj oznacza być zdjętym współczuciem, ulitować się. I tak czytamy o Jezusie właśnie, że gdy widział tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. Tu jest użyte to słowo. Również w Mateusza 14:14. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. I znamy też tą historię, kiedy w okolicach Nain Jezus był ze swoimi uczniami i spotyka kondukt żałobny, gdzie pewna wdowa straciła swojego syna. I czytamy o tym, że wzruszony tym widokiem Pan zwrócił się do niej, przestań płakać, i wskrzesił tego chłopca potem, tego młodzieńca. Również tutaj jest użyte to słowo, które oznacza w naszej historii zlitowanie się, wzruszenie się, przejęcie się stanem tego, który jest zbłąkany, który jest w potrzebie, który jest w niedoli. To jest szokujące, że ten król lituje się nad takim dłużnikiem, że umarza tak wielki dług. Ale jeszcze bardziej szokuje nas to, co dzieje się dalej. Nasz antybohater spotyka kolegę, spotyka współsługę, spotyka drugą osobę, która ma ten sam status społeczny, co i on, ale jest mu coś winien. 100 denarów, czy to dużo, czy niedużo. Mamy inne waluty dzisiaj. Tak jak doczytałem, dobrze, że nie odpowiadacie, bo dla jednego dużo, dla drugiego może niedużo. 100 denarów to jest około 600 gram złota, równowartość 3 miesięcy pracy robotnika w tamtych czasach. Nie wiem, jaka była średnia krajowa w tamtych czasach, w tamtym miejscu. Nawet nie wiem do końca, jaka jest dzisiaj w naszym kraju. Ale załóżmy, że to nie są małe pieniądze. 3 miesiące pracy. Każdy może sobie przeliczyć po swojemu, powiedzmy, około 10 tysięcy złotych. Mało? No nie mało. To nie jest tak, że na chleb oliwski mu pożyczył i zapomniał oddać i teraz go tam dusi. Bo 3 miesiące pracy to jest pewna wartość. Ale w obliczu tego, ile mu darowano, jaka to jest wartość? Tyle co nic. W obliczu 10 lat pracy, przeszło 16 tysięcy robotników. Co to jest 3 miesiące pracy jednego robotnika? W obliczu tego, ile mu wybaczono, tak jak mówi król, i on był zobowiązany, żeby przebaczyć. Chociaż w innych okolicznościach można powiedzieć, on miał słuszność, 3 miesiące pracy, miał słuszność, żeby dochodzić swego. Czy i ty nie powinieneś zmiłować się nad swoim współsługą, jak i ja zmiłowałem się nad tobą? Tak kończy król rozmowę z tym sługą, któremu umorzył wielki dług. I to jest pytanie retoryczne, bo to jest oczywiste, że w obliczu tego, co doświadczył, on musi się zlitować nad tym, który jest mu winny znacznie mniej. Nie jest to opcjonalne. I podobnie w naszym życiu, jeśli sobie uświadomimy, ile zostało nam darowane, musi mieć to wpływ na to, jacy jesteśmy względem tych, którzy coś są nam winni, zawinili wobec nas. Mamy ich kochać, bo sami doświadczyliśmy niewyobrażalnej miłości. I jest to nakaz ze względu na to, co Bóg dla nas uczynił. Nasza miłość, czytamy w pierwszym liście Jana 4:19, bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. To świadomość tego, że tak wiele nam darowano, powinna wpływać na naszą postawę wobec innych. I czy tak nie jest w naszym życiu, w naszych zborach, że ci, którzy mają świadomość, jak wiele im darowano, są jacyś tacy bardziej wspaniałomyślni wobec innych, którzy im zawinili? Czy nie zauważyliście tego, że osoby, które mają takie, mówimy, mocne świadectwo, że Pan Bóg podniósł ich z rynsztoka, gdzieś tam z wymiocin, alkoholików, którzy mieli wszystko w rozsypce. Oni często dzisiaj, kiedy są przemienieni przez Pana Boga, są jacyś tacy bardziej miłosierni niż tak zwany dobry grzesznik, który nic złego nigdy nie uczynił, który łoży na wszystko, co trzeba i weź mu tam nadepnij. To on może mówić o sobie, tak jak Kazimierz Pawlak, że jemu na język można nadeptać, ale wiemy, co tam się działo, jak ktoś mu na odcisk nadepnął. Świadomość tego, to jest ważne, żebyśmy zadali sobie ten trud, żebyśmy pomyśleli dzisiaj, jak wiele, nie komuś innemu, ale jak wiele Bóg mi darował. Bo my wiemy, jacy jesteśmy. I pomyślmy, jak wielki, jak niewyobrażalny, niemożliwy do spłacenia dług został nam darowany. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, jak pewien taki dobry grzesznik, faryzeusz, zaprosił na posiłek do siebie Jezusa. I oto o tym, że Jezus będzie w domu tego faryzeusza, dowiaduje się pewna niewiasta, jawno grzesznica, kobieta, o której wszyscy wiedzieli, że jest grzeszna. I ona pokonuje swój wstyd, może strach przed faryzeuszem, przychodzi z olejkiem i czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, jak ona płacze, łzy spadają na stopy Jezusa, naciera te stopy olejkiem i wyciera swoimi włosami. I co ten dobry grzesznik w obliczu tego, co widzi? On zaczyna wątpić, czy Jezus jest prorokiem, bo przecież on powinien wiedzieć, z kim on ma do czynienia. A co odpowiada mu Jezus? Posłuchaj, mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Jak jest z twoją miłością dzisiaj? Nie tą romantyczną, nie z motylkami w brzuchu, widzeniem świata na różowo, ale jak jest z tą miłością, która jest nakazem, przykazaniem, według którego mamy żyć, że mamy kochać jedni drugich. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Ale nam przecież nie przebaczono mało, ale nam przebaczono wszystko. Czytamy o tym w liście do Kolosan. Was, martwych z powodu upadków, i nieobrzezanych we własnej cielesności razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Tak wiele nam przebaczono i dlatego mamy mocno kochać jednych drugich. Tak jak Boża miłość względem grzesznego, upadłego człowieka jest sednem dobrej nowiny, tak treścią naszego życia, kochani bracia i siostry, ma być miłość wzajemna, jednych do drugich. Jak czytamy w tym liście, który czytałem na początku, Jan nie daje nowego przykazania, ale przypomina to, które słyszymy od początku, bo to przykazanie dał nam nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, właśnie te 60 lat wcześniej. Czytamy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ha! Po tym wszyscy poznają. Oznacza to, że ta miłość ma być widoczna dla świata. I ludzie nam się przyglądają, zwłaszcza kiedy gdzieś publicznie się przyznamy, że jesteśmy biblijnie niewierzącymi chrześcijanami, to patrzą na to, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach. W pierwszym liście Jana 3,18 czytamy: Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. Nasza miłość ma być zauważalna. I gdy stale będziemy żyć w świadomości, jak wiele darował nam Bóg, to będzie wciąż rozpalało w nas, wciąż na nowo, miłość do ludzi, miłość do bliźnich, miłość do nieprzyjaciół, miłość do każdego, kogo spotkamy. To będzie widoczne. I pamiętam, może z 8 lat, może więcej nawet, lat temu, czas leci tak szybko, przed laty. Pamiętam, jak w Warszawie studiowałem i jednego poranka wstałem, miałem taką fazę, że wstawałem wcześniej rano, tam 5 o 6. Miałem dobry czas z Panem Bogiem i się modliłem. I właśnie wypełnił mnie tą świadomością, ile mi zostało darowane. A to się objawiło tym, że spłynęła na mnie jakaś taka niecodzienna miłość do wszystkich. Dosłownie miałem wrażenie, jakbym się unosił nad ziemią. I wyszedłem, pamiętam, tam z tego miejsca, gdzie mieszkałem i chciałem wszystkich przytulić. Po prostu taka miłość była we mnie. I powiem, że to było zauważalne, bo nie uszedłem 200 metrów, jak mnie zatrzymała policja. Naprawdę. Bo szedłem taki uśmiechnięty i to było wcześniej rano. I mnie panowie tam do siebie zaprosili i sprawdzali, czy mam narkotyki w plecaku. Przeszukali mnie, bo to było podejrzane. Gdzie w Warszawie, w śródmieściu, młody chłopak taki radosny o takiej wczesnej porze. To jest jako wesoły przykład, ale chodzi o to, aby miłość była widoczna. Bo jak inni mają poznać to, że jesteśmy prawdziwie uczniami Jezusa, jeżeli nie będą widzieli w nas wzajemnej miłości? To będzie widoczne, to musi być widoczne w tym, jak postępujemy na co dzień, jak rozmawiamy z innymi, w jaki sposób, nie wiem, piszemy komentarze w internecie, w jaki sposób odzywamy się do naszych dzieci, do naszych rodziców, do jak reagujemy na to, że nas małżonek, współmałżonek poirytował, jak reagujemy na to, że to, co na obiad, nie jest po naszej myśli danego dnia, jak reagujemy na to, że robotnicy robią coś nie tak, jakbyśmy chcieli, tu czy tam. To musi być widoczne. I dlatego dzisiaj nie uczę niczego nowego, ale przypominam to przykazanie, które słyszycie od początku. Miłujmy się wzajemnie. Dbając o to, codziennie sobie przypominając, jak wielki dług Jezus darował mi osobiście, to mi pomoże zupełnie inaczej mierzyć się z codziennością. Jak żyć? Żyć w miłości. Niech się dzieje wszystko w nas, wśród nas w miłości. Kiedy będziemy mieli tą miłość, to gwarantuję wam, że będzie nam się też lepiej żyło. Co to oznacza, że mamy się miłować tak w praktyce? Jedną rzecz tylko chciałem jeszcze wrócić do drugiego listu Jana, bo tam czytaliśmy o tym, że żeby nie przyjmować do domu i żeby nawet się nie witać w przekładzie dosłownym z tymi, którzy przynoszą inną naukę. Czy Jan, który parę zdań wcześniej pisze o tym, że mamy kierować się miłością, zapomniał o tym, co pisał? Z pewnością nie. Mamy kierować się miłością i prawdą w naszym życiu. I to, że odmówimy komuś wspólnoty, jest nieraz większym wyrazem miłości niż to, że będziemy względem siebie po prostu mili. Bo jak już pokazywałem, w miłości nie chodzi o to, że ma być miło przede wszystkim. Miłość też nie oznacza to, że wszyscy musimy się tutaj przyjaźnić jakoś tak szczególnie. Mamy się miłować, to jest przykazanie. I ja się cieszę, że i na sali jest wiele osób, które mogę szczerze nazwać moimi przyjaciółmi, ale nie ze wszystkimi z was, przepraszam, że to powiem, muszę się przyjaźnić. Ja mam przykazanie, że mam was kochać i kocham was, każdego z osobna. Staram się i będę się modlił do Pana Boga, żebym mógł wzrastać w tej miłości. Ale to nie znaczy, że zawsze musi być miło, że jak widzę coś nie tak, że mam o tym nie mówić. Wręcz przeciwnie, takich trzeba czasem napominać, czasem z łagodnością, a czasem i mocno. Paweł pisał do Tymoteusza w ostatnim swoim liście: głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom. Napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Miłość będzie się wyrażała wśród nas też tym, że sobie powiemy czasem coś do słuchu. Z cierpliwością z pouczeniem, w duchu łagodności starajmy się to czynić, ale miłość oznacza troskę o to, żebyśmy nie biegli nadaremno w tym biegu i żebyśmy dotarli wszyscy razem do Królestwa Bożego. Ta chrześcijańska gościnność kończy się tam, gdzie zaczyna się zagrożenie dla Kościoła i w tamtym zborze, do którego Jan pisał ten list, dał im konkretny przykaz, bo ponieważ w tamtych czasach właśnie różni nauczyciele krążyli od miasta do miasta, od domu do domu i głosili, jeżeli głosili inną Ewangelię, mieli się z nimi nawet nie witać, mieli ich nie przyjmować do domu, bo w ten sposób by uczestniczyli w czymś złym. To, że mamy kierować się miłością w praktyce, oznacza też to, że możemy w końcu odpocząć od szukania sprawiedliwości na własną rękę. Nie musimy się jakoś bardzo tym przejmować, że to, bo sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Przyjdzie czas, kiedy Jezus Chrystus powróci w chwale i będzie sądził sprawiedliwie cały świat. A nie naszą rolą jest dzisiaj to, żeby zaprowadzać tutaj prawo i sprawiedliwość, przepraszam, żeby zaprowadzać sprawiedliwość na tym świecie. Mamy się wzajemnie miłować. To oznacza też, że mamy uniwersalną zasadę, którą możemy zastosować w każdych okolicznościach, właściwie do każdej sytuacji, którą sobie wyobrazicie, a może niestety nie musicie sobie wyobrażać, tylko to, z czym dzisiaj się zmagasz, z trudnościami, z pracą, może brakiem pracy, z chorobą, ze jakimiś tam konfliktami, to każdej tej sytuacji możesz zastosować tą uniwersalną zasadę miłości, że mamy kochać jedni drugich. I możemy naprawdę być szczęśliwi, kiedy będziemy stosować tą zasadę. My wiemy, jak mamy żyć. Mamy to objawione przez Słowo Boże. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. My wiemy, jak mamy żyć. Czy jednak zbyt często nie kończy się tylko na naszej wiedzy? A jak jest dzisiaj z twoim życiem? Jak jest z moim życiem? Jestem absolutnie pewien, że jeżeli będziemy żyć według tego przykazania, ze względu na to, co Jezus uczynił dla każdego z nas, wiele dobrego wydarzy się w naszym życiu, w naszych domach, w naszych duszach przede wszystkim, w naszej relacji z naszym Zbawicielem. Jestem przekonany, że jeżeli ta miłość będzie widoczna wśród nas, przede wszystkim tutaj, na Olszynce, w naszej społeczności, ale też w każdym miejscu, gdzie Pan Bóg nas postawi, czy na co dzień nas stawia. Jestem przekonany, że jeżeli ludzie będą widzieli tą miłość, to wielu z nich zapragnie relacji z takim żywym Bogiem. Różne chcielibyśmy zastosować techniki ewangelizacyjne. Najlepiej jakbyśmy dostali jakiś magiczny traktat, który wystarczy wsunąć do skrzynki i on w cudowny sposób przemienia tego, który go przeczyta. Ale to się tak nie dzieje. Ludzie poznają nas, że jesteśmy prawdziwi uczniami Jezusa, jeżeli miłość wzajemną mieć będziemy. Uświadommy sobie, że bez miłości nic nie znaczymy. Czy gdzieś nie zgubiliśmy tego, co powinno być naszym znakiem rozpoznawczym? Na koniec chciałbym przeczytać to, co Paweł pisał do swojego ukochanego zboru Filipii. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. Byście rozpoznawali to, co słuszne, byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i doświadczenie. I oto powstańmy, też się teraz módlmy. Módlmy się o to, żeby nasza miłość wzbogacała się w poznanie i doświadczenie.